Podajcie sobie rączki.
Wieża. Skoczek, goniec, król, hetman i piątki.
Szachy to nie jedyna sekcja międzyszkolnego uczniowskiego klubu sportowego Stoczek 45 Białystok. O jego działalności dziś będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Trzeci sektor.
Międzyszkolny uczniowski klub sportowy Stoczek 45 Białystok skupia się na realizacji następujących celów. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o obiekty i sprzęt szkolny oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnej formy aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Uczestniczenie w imprezach sportowych. Organizowanie zajęć dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania i poza nim. A już teraz więcej o działalności klubu opowie prezes Leszek Zega.
Klub powstał w 1995 roku jako uczniowski klub sportowy Stoczek przy Szkole Podstawowej nr 45 Białystok. Wówczas członkami klubu byli tylko uczniowie naszej szkoły. W momencie, kiedy weszła reforma edukacji, czyli w roku 1999, klub zmienił nazwę na właśnie obecną MUKS Stoczek 45 Białystok i skupia wszystkie osoby, które chcą do niego należeć, czyli nie tylko ze szkoły, ale również z miasta Białegostoku, ale nie tylko z Białegostoku, bo do Stoczka należą członkowie z całej Polski.
Jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do sportu?
Łatwiej było tutaj ściągnąć dzieci do uprawiania, no zwłaszcza tych sportów. Nie mówię tutaj o szachach innych, czyli koszykówki, taekwondo. Szachy to zawsze było trochę trudniejsze. No wiadomo, że komputery, a zwłaszcza te komórki, to nam troszkę utrudniają życie. Kiedy gdziekolwiek teraz spojrzymy, to prawie każdy z komórką w ręku. Jeśli chodzi o szachy, to mimo że komputery wypierają nas, to jednak szachy są popularne. Nie tylko w Białymstoku, ale w Białymstoku coraz bardziej.
I nastawiacie się głównie na szachy, mimo że prowadzicie też inne sekcje?
Tak, bo w szachach odnosimy największe sukcesy.
Kiedy miałam 5 lat, zaczęłam. Poszłam do szkolnej zerówki i od razu, kiedy zaczęliśmy grać w szachy, to ja chciałam od razu grać.
Miałam 4 lat, kiedy zaczęłam, bo moja rodzina dużo grała i moje siostry to dobrze grają. To ściągnęłam sport od rodziców, to tak to zaczęło się od dziadka, potem taty i potem od sióstr i potem ja.
Raz dziadek mnie zachęcił do zagrania i mi się spodobało i mnie zaczął uczyć. Aż w końcu chodziłem na zajęcia i chodziłem później na turnieje.
Co takiego jest w szachach, że to wciąga?
No właśnie, że wciąga. Jest ważne, żeby nie oszukiwać.
Dobra jesteś w te szachy?
Tak.
Wygrywasz już z tatą czasami, czy nie?
Wygrywam, no bo lepiej gram od taty.
A na czym polegają szachy?
Na skupieniu, na koncentracji, aby być dużo lepszym na zawodach.
A co robisz na treningach?
Ćwiczymy pozycje, zadania szachowe, końcówki.
Na pewno to jest forma spędzania wolnego czasu.
Trener i sędzia szachowy Urszula Ulecka.
Ale też to jest rozwój intelektualny i też inna forma spędzania wolnego czasu i takie odciągnięcie może od tabletów, komputerów, to co jest zmorą dzisiejszych czasów.
Czy w szachy może grać każdy?
Może grać każdy. Tylko jedni zawsze zostaną w sferze hobbystycznej, amatorskiej, a inni pójdą dalej w zawodowstwo szachowe.
Jakie trzeba mieć predyspozycje?
Na pewno trzeba mieć umiejętność skupienia uwagi, oceny pozycji, takie wyobrażenie przestrzenne. To wszystko uczą tego szachy.
Od czego się zaczyna?
Ja osobiście, jak zaczynam z dziećmi pracować, to zaczynamy od zabawy. Wierszyki, piosenki, udajemy figury szachowe i się bawimy. Jeżeli dziecko będzie chciało grać dalej, to potem na zawody szachowe przychodzimy. Fajnie jest, że w coraz więcej szkołach, przedszkolach są szachy. Każde dziecko może zobaczyć. Jeżeli się spodoba, grają. Jeżeli się nie spodoba, to idą dalej. Tańce i inne są zajęcia dla dzieci. Ważne, żeby spróbować, zobaczyć, żeby się nauczyć. Naprawdę to jest fajna forma spędzania wolnego czasu, bo w szachy można grać, nieważne jaka jest pogoda, nieważne czy mamy prąd, internet, można grać cały czas.
Zaczynacie w klubie kształcić od jakiego wieku?
Ja obecnie mam grupę 4-latków, maluszków. To jest grupa, która może kiedyś pojedzie na Mistrzostwo Polski, do lat 6 są takie Mistrzostwa Polski.
Czy młodzi ludzie chętnie jeżdżą na zawody? To jest dla nich taki wyznacznik umiejętności, porównanie się z innymi, nie tylko z kolegami, koleżankami z klasy czy z klubu?
Jeżeli chodzi o tutaj o naszą szkolną ligę szachową, my już mamy już 37. edycję tego, tutaj się naprawdę zawiązują przyjaźnie. Czasami dzieci nawet może mają już słabszy dzień, nie chcą przyjść, ale naprawdę przychodzą dla znajomych, dla kolegów. A jeszcze jak mamy klubowy wspólny wyjazd do innego miasta, gdzie na przykład jeżdżamy na cały tydzień i tam mieszkamy, załóżmy w jakimś ośrodku, w hotelu, to w ogóle jest fajnie, bo są nie tylko szachy, ale też mamy inne zajęcia. I fajnie wspólnie spędzamy czas.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Po pandemii widzimy, że jest więcej chętnych niż się spodziewaliśmy i wracamy do życia niejako. Chociaż myśmy nie zaprzestali działalności swojej w czasie pandemii. W szachach można było grać, w maseczkach oczywiście, ale nie było wielkich problemów. Gorzej było z tymi sportami kontaktowymi.
W jaki sposób się organizujecie? To znaczy, jak wyglądają treningi?
Mamy kilku trenerów. Zajęcia są organizowane w grupach, zależnie od umiejętności zawodników. To ma znaczenie zwłaszcza w szachach. Ale i w koszykówce, taekwondo też są grupy. W koszykówce jest trochę inaczej, bo tam decyduje często wzrost. A w szachach coraz to niżej idzie. W wieku 6 to już są regularne rozgrywki dla nich prowadzone. Są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Województwa. No i ta liga szkolna.
Są treningi, jest rywalizacja między zawodnikami klubu, ale oczywiście wyjazdy na turnieje, na zawody też są.
Tak, no bez tego to nie miałoby sensu trenowanie. Oczywiście trenujemy w klubie, tak około 40 godzin łącznie treningów w tych sportach mamy obecnie. To wiele zależy oczywiście od dofinansowania, jakie otrzymujemy. Następnie są wyjazdy na zawody. Te zawody to są różnej rangi oczywiście. Najwięcej finalistów to mamy w szachach, no i największe sukcesy. Wyjeżdżamy na zawody oczywiście rozgrywane w całej Polsce. W szachach na przykład to są najpierw eliminacje, potem półfinały, finały. W tym roku mamy 30 finalistów Mistrzostw Polski. No i mam nadzieję, że ponownie medale będą.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
W klubie mamy łącznie 7 sekcji. Najważniejsze to właśnie szachy, następnie koszykówka i taekwondo. Oprócz tego mamy jeszcze sekcję piłki siatkowej, piłki nożnej, gier i zabaw. Jeszcze oczywiście lekka atletyka.
Uznałam, że to będzie ciekawa rozrywka, będę mogła poznać nowych znajomych. Zawsze tak coś umiałam, coś w koszykówkę, więc pomyślałam, że to jest sport dla mnie, spróbuję, może mi się uda.
Koszykówka zawsze była i będzie modna na pewno.
Trener koszykówki Marzanna Sepko.
W naszej szkole to jest jakaś tradycja, więc my nie musimy tutaj zachęcać dzieci, ale muszę powiedzieć, że te lata ostatnie przed pandemią były takie dość trudne. Młodzież nie bardzo w ogóle się garnęła do jakiegokolwiek sportu. Po pandemii to się zmieniło na korzyść, więc teraz nie narzekamy na brak chętnych, więc mamy sporo dzieci, które zapisują się na różnego rodzaju sekcje w naszym klubie, no i między innymi na koszykówkę.
Zachęciła do tego mnie moja WF-istka, nasza trenerka, i za co jej bardzo serdecznie dziękuję. Uważam koszykówkę za taki sport dla inteligentnych i koszykówka to jest towarzyski sport przede wszystkim.
Ja chodzę na koszykówkę, ponieważ mój tata grał i moja siostra też grała. Namówili mnie, bo praktycznie od 5 roku życia chodziłam z nimi na treningi i chciałam to kontynuować w szkole.
Ja wybrałam koszykówkę, ponieważ od dziecka się tym interesowałam. I mój tata grał i zaplanowałam po prostu wybrać koszykówkę. Czułam, że to koszykówka będzie.
Jeżeli dziecko ma wsparcie w rodzicach i jeżeli dziecko jest też w jakiś sposób i zachęcane i widzi też, ma wzorce w domu, to jak najbardziej. Łatwiej takiemu dziecku jest przyjść na zajęcia, uprawiać i jeżeli rodzic sam dopinguje, to jak najbardziej takiemu dziecku sprawia to i też większą oczywiście przyjemność i wzorzec jest jak najbardziej potrzebny.
jasne do końca po czarnej linii i wracamy już tu. Jedziemy. Do czarnej. Do czarnej linii teraz pracujesz.
Tylko.
Tylko i wyłącznie. Proszę.
Koszykówka jest taką dyscypliną, która wymaga bardzo dużo umiejętności od dziecka, ale na tych pierwszych zajęciach zazwyczaj bawimy się i gramy, a potem dziecko poznaje te zasady wszystkie i jeżeli to już opanuje, to na pewno sprawia mu to dużą przyjemność i wtedy nie ma problemu z tym, żeby zachęcić do uprawiania tego sportu. Na początku uczestniczą w zajęciach wszystkie dzieci, które są przede wszystkim chętne, które chcą. Te osoby, które mają jakieś predyspozycje później, chcą dalej trenować, to oczywiście na pewno wzrost, jak w przypadku koszykówki, może mieć decydujący wpływ na to, czy dziecko dalej będzie mogło gdzieś tam w takim już wieku, myślę, juniorskim, seniorskim, grać w tą koszykówkę. Ale w tych czasach nie ma to aż tak dużego wpływu.
Czy spotyka się Pani z tym, że dziewczynka czy chłopiec próbuje grać w koszykówkę, a jednak po jakimś czasie zmienia dyscyplinę. Nie rezygnuje ze sportu, ale jednak mówi, no jak to z dziećmi, to nie to.
Dziecko ma prawo do tego, żeby próbować, co nie jest złe absolutnie, bo wielu wielkich sportowców trafia do danej dyscypliny, którą później uprawia w bardzo późnym wieku, jakby się wydawało na to, żeby być dobrym w swojej dyscyplinie. Także uważam, że dziecko powinno próbować i znaleźć taką dyscyplinę, jaka będzie odpowiadała.
Treningi to jedno, ale myślę, że motywujące jest to, by grać też turniejach.
Jak najbardziej. Zresztą, żeby dziecko chciało uczestniczyć w treningach i chodzić na te treningi i czerpało z tego radość, no to oczywiście, że te mecze i turnieje to jest przede wszystkim to, co sprawia wielką radość dzieciom i potem dziecko ma większą motywację do tego, żeby dalej trenować.
Tak jest troszkę trudny i też podania.
To jest praca zespołowa. Wystarczy, że jedna osoba nie daje z siebie wszystkiego, tak gdzieś tak ta cała gra się burzy. Też trzeba sobie ufać, bo często jest tak, jeśli komuś nie ufamy, to nie gramy z tą osobą i to nie ma sensu, bo wychodzi piątka osób, a może gra dwie, trzy.
Nie można być na pewno samolubnym.
Zgadzam się, bo jeśli ktoś jest samolubny i nie podaje piłki, to łatwo jest zepsuć akcję i koszykówka to jest oczywiście, że to jest gra zespołowa.
Ale jest to też gra kontaktowa.
Często, bardzo często po meczach są kontuzje. Chodząc na boisko wiemy, że coś takiego może nas spotkać. Same zakładamy na przykład to, jak koleżanka ochraniacze, ubezpieczamy się przed tym, więc wychodzisz i wiesz.
Treningi mamy 3 razy w tygodniu i to jest po lekcjach, więc wystarczająco czasu mamy na ten trening i żeby poświęcić na niego tyle czasu, ile to jest potrzebne, aby móc nadobyć jakieś umiejętności.
A jakim trzeba być, żeby być dobrym w koszykówkę? Zwinnym, szybkim,
wysokim na pewno. Starsze nasze koleżanki, które są już teraz w liceum, była jedna taka, nawet niższa ode mnie, ale była naprawdę dobra, bo była zwinna. Nawet ten czasami wzrost niski jest korzystny, ponieważ jak jest przed nami jakiś wysoki przeciwnik, to łatwiej jest go minąć wtedy, bo on musi się do ciebie bardziej schylić, więc to też jest jakaś zaleta. No, ale zazwyczaj to wysokie osoby.
Co daje wam koszykówka? Co daje wam sport?
Radość przede wszystkim. Znajomych.
Czasami można się oderwać od tej rutyny szkolnej, te sprawdziany, kartkówki i pójść na taki trening, porozmawiać z ludźmi, pobawić się z nimi. Koszykówka daje chęci do życia i radość z życia.
Alia, góra, biodra, kolana,
Poprawcie ustawienie, zobaczcie, tutaj jest ciasne, a tam mamy dużo miejsca. Czariot. Na ramię sobie czumki. Sadził czurugi. W jedną stronę, prawa do przodu. Siczek.
Taekwondo to jest koreańska sztuka samoobrony. Podobna do karate, z tym, że mamy więcej technik nożnych, w związku z tym więcej ćwiczeń gibkościowych.
Trener taekwondo Bożena Zdanuczyk.
Dwa, biodra, kolana.
Od karate bardziej wszechstronne, ponieważ w taekwondo oprócz konkurencji układów, czyli tak jak w karate kata i walk, mamy także konkurencję na przykład technik specjalnych, czyli trzeba wykazać się dobrą skocznością, żeby doskoczyć do desek. Są także testy siły dla starszych zawodników, dla juniorów, dla seniorów, czyli też możliwość dla osób, które może nie mają predyspozycji takich skocznościowych, a mogłyby się zrealizować w innej dziedzinie. W przypadku dzieci młodszych to są przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe, które bardzo dobrze wpływają na ogólną sprawność i stan zdrowia.
Czego się uczycie?
Technik. Na przykład w technikach jest Chongji, Dangum, Dosan i wiele więcej.
Na pewno sprawia mi przyjemność. Bardzo lubię chodzić na taekwondo.
Gdy chodzisz na taekwondo, to też się rozluźniasz. No i tak też trochę odpoczywasz.
Ciężko było na początku poznać te zasady?
Szczerze tak, ale jak się często chodzi, no to i łatwo zapamiętać. Paro, czubi, lewa noga do przodu, siczak.
Sprawność jest ważna, ale w każdej z tych konkurencji bardzo ważne jest też myślenie, więc bardzo dobrze sobie radzą tutaj te dzieci, i dziewczyny i chłopcy, którzy myślą też. Więc to jest dyscyplina, która jak najbardziej jest przeznaczona dla osób takich, które chcą być wszechstronne.
Jesteście ubrani w...
Do boki, strój do taekwondo, czyli do bok. W tej grupie akurat w tym momencie sami chłopcy są, bo to jest część grupy takiej średnio zaawansowanej. Natomiast na treningach mamy też sporo dziewczynek i dziewczynki sobie bardzo dobrze radzą w taekwondo.
Para. Siola, rozumiemy. Czumbi. Nionda zapalną do gumaki. Prawa do góry. Siczek.
Pierka,
pierka. Apczagi. Hana. Set. Net. Tasso. Falchiodę. Anna.
Oprócz tego, że trenujemy, ważna jest też strona filozoficzna, tak jak we wszystkich sportach walki. Są zasady taekwondo bardzo ważne, które poznają już najmłodsi adepci, czyli uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, samokontrola, odwaga. No i ważne, żeby tymi zasadami kierować się nie tylko na treningu, ale w życiu. Więc bardzo ważna jest też dyscyplina dzieci, szczególnie w tych grupach najmłodszych. Przede wszystkim uczą się w takiej dyscypliny, szacunku do stopnia starszego, do osoby dorosłej. I naprawdę bardzo widać różnicę między dziećmi, które przyszły do grupy początkującej, a takimi, które nawet ćwiczą rok, jeśli chodzi o zachowanie. Też mamy różne stopnie zaawansowania, które są oznakowane pasami w różnych kolorach i pierwszy egzamin to jest na biały pas, później mamy kolejne kolory, żółty, zielony, niebieski, czerwony, aż do czarnego pasa. Między nimi są takie pośrednie kolory z beleczką w kolorze kolejnego pasa. Także tutaj dla osób, które trenują, to jest oczywiste, kto jest bardziej zaawansowany, kto dłużej trenuje i więcej potrafi. Konkurencji w taekwondo jest kilka.
skoczka i ci, którzy są bardziej predysponowani na przykład do ćwiczeń skocznościowych, znajdą dla siebie możliwość realizacji w technikach specjalnych. Ci, którzy są silniejsi, więksi, w przyszłości mogą bardziej być tutaj pewni sukcesu w testach siły. Natomiast jeśli chodzi o walki, jest 6 kategorii wagowych, więc też każdy znajdzie możliwość rywalizowania. A dla młodszych dzieci tych walk w ogóle nie ma, one mają swoje oddzielne zawody, w których rywalizują w układach formalnych i w technikach specjalnych.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Każdy, kto się interesuje i chciałby spróbować uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę, to jak najbardziej powinien przyjść na zajęcia i zobaczyć, czy odpowiada mu to.
Żeby trenować w klubie, nie trzeba koniecznie być uczniem tej szkoły.
Nie trzeba. Serdecznie zapraszamy. Przyjmujemy wszystkie chętne dzieci.
Jak duże znaczenie ma obecnie 1,5% podatku? Na co przeznaczacie te pieniądze?
Na wyjazdy, na zawody głównie, na organizację zawodów i na szkolenie. My jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 2004 roku, czyli niemal od początku, kiedy można było to utworzyć.
W tym roku możemy przekazać większą darowiznę na organizację pożytku publicznego. To nie 1%, a 1,5%, wyjaśnia doradca podatkowy Piotr Juszczyk.
Przekazanie 1,5% podatku jest proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo można też wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków. Dzięki temu to podatnik decyduje, jakiemu podmiotowi i na jakie działania przekazuje swoje 1,5% podatku.
W ubiegłym roku Polacy przekazali na stowarzyszenia i fundacje około 1 mld zł.